Opowiadałem Państwu, że połączymy polską politykę z amerykańską, bo w Polsce protesty, wymiar sprawiedliwości, a w Stanach wybory. Za parę godzin rozpocznie się super wtorek, a na super wtorku dobrze zna się redaktor Maciej Kożuszek, szef działu Świat, Gazeta Polska, Tygodnik. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Super wtorek, czyli bardzo ważny dzień w prawyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, jak rozumiem. Co nam pokaże, czy już po tym super wtorku będziemy wiedzieć, że Donald Trump jest kandydatem na prezydenta Partii Republikańskiej?
Nie, ja wiem, że to jest tak nieładnie ze strony gościa, tak jakby resetować pana wprowadzenie do tej rozmowy, że super wtorek jest bardzo ważny. No jest, jest to wtorek, który jest super, czyli musi być bardzo ważny, natomiast rozstrzygnięcia zapadły już trochę wcześniej. To jest taki wtorek, że będzie dużo meczów, tak jakby taki jak sobota w Premier League. Natomiast w większości tych spotkań faworyt jest zdecydowanie znany. W przypadku
czyli
Republikanów to jest...
emocji.
No jakieś tam będą. Na przykład Nikki Haley wygrała...
W Waszyngtonie.
Co jakby to jest takie zwycięstwo, które jakby lepiej chyba by wolała go nie mieć.
Ale dobrze, ale pan redaktor się śmieje, a inne poważne portale w Polsce, na przykład Onet zdaje się widziałem, albo Interia, już nie wiem, tam to albo tu, widziałem taki nagłówek sensacyjny. Donald Trump przegrywa. I właśnie o tym, że w Waszyngtonie przegrał z Nikki Haley, że to wpłynie na bieg wydarzeń, że Donald Trump nie będzie miał nominacji, że to w ogóle historyczna sprawa.
No nie wiem, czy ktoś tak autentycznie napisał, bo jeżeli tak napisał, to pokazuje niestety poziom naszej debaty na temat Stanów Zjednoczonych w Polsce, bo ja też ostatnie kilka dni miałem takie, ostatnich tygodni nawet, że rozmawiam o Stanach Zjednoczonych, jeżeli ktoś mnie zaprosi, to się tak często nie zdarza. Natomiast jest pytanie, czy Trump będzie, czy Biden lepszy dla Polski. I ja zawsze, znaczy właściwie zawsze miałem problem z tym pytaniem pewnym, ale wczoraj już byłem chyba gościem jednego z YouTube'owych programów i jak już zadano mi to pytanie, to powiedziałem, no dobrze, ale załóżmy, że już wiemy, kto będzie
cytuję,
lepszy.
Nie powiem jaki portal, bo żaden z tych, które wymieniłem, się przepraszam, to Wirtualna Polska, tytuł brzmiał Trump przegrywa zaskoczenie w Waszyngtonie. No i co? Jest sensacja. Donald Trump na aucie.
No sensacja, to jest taka sama sensacja, jak że Alexandria Cortez wygrywa wybory w Nowym Jorku, albo Matt Gaetz wygrywa wybory na Florydzie. No, pamiętajmy, że główna narracja o Nikki Haley, wrogów jej, czyli republikanów MAGA z Trumpem na czele jest taka, że to jest kobieta elit, że to jest zwierzę waszyngtońskie. No więc jak zagłosował na nią Waszyngton, czyli urzędnicy Deep State, plus jeszcze spora część demokratów, która tam jednak mieszka, bo to jest jednak miasto w tę stronę. Pamiętajmy, że burmistrzem od długiego czasu Waszyngtonu zawsze jest kandydat Partii Demokratycznej, no to właśnie jest tego rodzaju zaskoczenie. Wracając do tego, co mówiłem wcześniej, chciałem tylko powiedzieć, że właśnie problem z tymi wszystkimi pytaniami, z tym przyglądaniem się naszym, że ja zawsze próbuję zadać pytanie, jak już będziemy wiedzieli, kto jest lepszy, czy ten Trump jest rzeczywiście tak straszny, czy nie jest jednak tak straszny, to co my z tą wiedzą zrobimy? Jako Polacy, jako polscy politycy, bo mam wrażenie, że ogólnie jedyne konsekwencje odpowiedzi na to pytanie są takie, że niektórzy poczują się lepiej z tym, z tą odpowiedzią, drudzy się poczują gorzej, ale ci pierwsi, co się poczuli lepiej, to głównie dlatego się poczują lepiej, że ci drudzy poczują się gorzej. A nic z tego nie wyniknie tak naprawdę dla nas, bo sytuacja się nie zmieni. Ale słucham.
Znowu będę cytował z pamięci, bo Krzysztof Skowroński zabrał gazetę ze studia. Mam tylko jedną i to weekendową. A w dzisiejszej Rzeczpospolitej Jędrzej Bielecki popełnił tekst, że za oceanem toczy się bitwa o demokrację Zachodu. I że jeżeli Donald Trump wygra, no to cywilizacja... Cywilizacja demokratyczna przestanie istnieć.
No tak. Znaczy mnie takie teksty nie dziwią, bo one są no, powtarzaniem pewnej narracji, która istnieje. Natomiast to jest taka sytuacja, że my trochę... Trump jest wygodny w tym sytuacji, bo rzeczywiście mówi rzeczy, których prezydenci ani kandydaci na prezydenta USA w przeszłości nie mówili.
Zacytuję. Wolny świat nie daruje Joe Bidenowi porażki z Donaldem Trumpem.
No.
Nie daruje wolny świat, czyli nie wiem, czy ja i pan redaktor, czy my jesteśmy wolnym światem, czy nie, ale że wolny świat mu nie daruje.
No nie daruje, dobrze. Natomiast no, kreuje się taki obraz i to jest bardzo na rękę także tym no, nieudolnym na przykład elitom europejskim politycznym, które przez bardzo długi czas żyły z tej tak zwanej dywidendy pokoju postzimnowojennego i z parasola amerykańskiego. I oczywiście Trump im to teraz wypomina, ich to oburza. Trump być może z punktu widzenia Polski też nie powinniśmy się z tego cieszyć, że mamy kandydata na prezydenta, który to robi, bo jednak na to... Natomiast no też tekst pana redaktora Bielskiego to jest taki tekst, w którym wszyscy wierzą, że oto żyliśmy po 89 roku w rzeczywistości, która została doskonale opisana przez Immanuela Kanta w jego opowieści o wiecznym pokoju. No ale nagle pojawił się Donald Trump i on to wszystko popsuł najpierw. Potem Donald Trump został pokonany przez Bidena, ale prawie już też popsuł 6 stycznia. No i teraz Donald Trump z jakichś niezrozumiałych dla wszystkich względów, albo jak mówi Ann Applebaum, ze względu na budzącą się w ludziach osobowość autorytarną, albo jak mówił Jacek Fedorowicz o wyborcach PiS-u, że to są ludzie, którzy potrzebują Hitlerka i swojego Führerka, nagle ludzie oszaleli, prawda? No to tak nie jest. Znaczy w takim, jeżeli nawet, umówmy, ja prosty eksperyment myślowy. Jeżeli rzeczywiście Joe Biden może ciągle pokonać, moim zdaniem, Donalda Trumpa i ci, którzy uważają, że on ocali wolny świat, no to czy według was rzeczywiście dla Polski jest takim wspaniałym kandydatem prezydent, który dzisiaj przegrywa w rankingach zaufania z Donaldem Trumpem, który jest rekordzistą historycznym w niskich poziomach tego zaufania. Nigdy podczas swojej prezydentury nie przekroczył 50%. Znaczy Trumpowi zawsze więcej ludzi nie ufa niż mu ufa. Jeżeli Joe Biden ma gorsze notowania niż ten Donald Trump, znienawidzony przez sporą część Ameryki, to co do tego nie ma wątpliwości. No to świetnego sobie lidera wolnego świata wybraliście, bym powiedział. Znaczy oczywiście to nas też dotyczy, więc można się mścić na tych, którzy piszą takie rzeczy, ale no taka jest perspektywa. Nawet zwycięstwo Joe Bidena nie wróci tego świata na właściwe tory, bo ten świat dawno temu zabłądził i to jest główny problem. Kłopot. A Trump jest, przepraszam, powiem tak, Trump ani nie jest receptą, jak sądzą populiści, ani nie jest przyczyną, jak sądzą demokraci liberalni. Trump jest objawem kryzysu tej demokracji liberalnej i dlatego ma takie powodzenie u wielu wyborców.
Bo jak się czyta takich Bieleckich, to wydaje mi się, że może nam umknąć, przepraszam najmocniej, jakiś sens tego, co się dzieje za oceanem, a z jakiegoś powodu prezydent, który miał być już pogrzebany, zwłaszcza po 6 stycznia, miał być zamknięty w trumnie, a tam wieko przybite na 1100 gwoździ srebrnych i stalowych, nagle staje się politykiem, który realnie może do władzy wrócić. Dlaczego właściwie? Jakie są te sprężyny społeczne, które napędzają kandydaturę Donalda Trumpa?
No tak, to jest doskonałe pytanie, bo skoro w naszych oczach Joe Biden ma być ostatnim obrońcą wolnego świata, tego porządku, z którego Polska była też beneficjentem, też nie róbmy sobie tutaj jakichś złudzeń, no to można by jemu zadać pytanie, po co wyciągnął Trumpa z tej trumny. No bo pamiętajmy, że notowania Trumpa były bardzo niskie, szczególnie pośród śródterminowych wyborach, które Republikanie przegrali.
A mieli wygrać.
Znaczy no, była częściowa, trochę tak jak zwycięstwo PiS, tak, w ostatnich wyborach w Polsce, czyli no, formalne zwycięstwo, które de facto było porażką. I wtedy notowania Trumpa były niskie, no ale wtedy nagle demokratycznie wybierani, czy związani bezpośrednio, bo taka jest struktura systemu prawnego w Stanach Zjednoczonych, prokuratorzy, którzy są związani z Partią Demokratyczną, sędziowie, którzy są związani z Partią Demokratyczną, gazety, media, które są bardzo blisko związane znowu uczynili z Trumpa główny temat, Trumpa powstrzymamy. No i tak doskonale ten ostatni obrońca świata ze swoją drużyną powstrzymali tego Trumpa, że po ich staraniach od człowieka, którego wielu się zastanawiało w pewnym momencie, czy on w ogóle, czy na przykład Ron DeSantis go nie pokona w prawyborach, nagle dzisiaj sobie zadają wszyscy pytanie, czy jest może jakieś tylne drzwi, którymi jeszcze Joe Biden mógłby pokonać Donalda Trumpa. No więc znowu, nie tylko sobie świetnego kandydata na obrońcę wolnego świata wybraliście, ale też świetnego otoczenie Joe Bidena i Partia Demokratyczna wybrała sobie kandydata, którego stwierdzili, że najłatwiej im będzie z tych wszystkich pokonać, tak? Bo Trump jest bardzo, ma duży właśnie ten negatywny elektorat i tak dalej. No to w takiej sytuacji jesteśmy.
Liberalne media patrzą na Donalda Trumpa jako zgoła i to nie będę wijał w bawełnę, bo to jest myśl, którą może nie każdy ma odwagę wypowiedzieć po tamtej stronie, ale, ale podejrzewam, że tak myśli jako o agencie Putina, że Donald Trump to jest osoba, do której Putin co rano dzwoni i mówi: Donald, teraz rozwal NATO. A Donald mówi: tak jest, Władimirze Władimirowiczu, rozwalam NATO. Kim właściwie jest w tej chwili po tych 4 latach od odejścia z Białego Domu Donald Trump?
No ja myślę, że tu, przepraszam, inny gość byłby potrzebny. Tomasz Piątek, który mógłby przeprowadzić te kropki, raz je zakopać. No bo umówmy się, ta opowieść jest taka. Putin pomógł, ja teraz, żeby było jasność, ja tutaj narrację przedstawiam tego obozu antytrumpowego. Putin pomógł wygrać Trumpowi wybory. Tyle zamieścił ogłoszeń na Facebooku, przeanalizowanych przez Cambridge Analytica, że po prostu ogłupiono tylu Amerykanów, że pokonał Hillary Clinton, która, jak wiemy wszyscy, była kolejną idealną obrończynią wolnego świata. Potem jednak, jak to kagiebista, przeprowadził całą skomplikowaną operację legendowania Trumpa i Trump był de facto antyrosyjski trochę, co oczywiście uśpiło czujność niektórych, na przykład Polaków, którzy raczej się boją Rosji, ale uznali Trumpa za sojusznika, nie mówiąc o Ukraińcach, którym na przykład Trump odblokował, co ostatnio zresztą słusznie przypominał Radosław Sikorski, javeliny, które były zablokowane. Pamiętajmy, że jeszcze administracja Obamy i Bidena miała te rozróżnienia na broń defensywną, broń ofensywną, broń śmiertelną, jeszcze była osobna kategoria. Odblokował javeliny Ukrainie. No i, ale oczywiście potem był 6 stycznia, który gdzieś tam Putin może też jakoś w tym maczał palce, no ale teraz znowu Trump jest w tej narracji agentem i marionetką Putina. Oczywiste jest to, że nie jest, tak? To do tego nie ma wątpliwości. Ludzie, którzy stworzyli całą tę teorię opartą na rosyjskiej dezinformacji, bo pamiętajmy, że dosie Steela było oparte na doniesieniach z drugiej ręki pana Danchenko, że próbowali agenci FBI w pewnym momencie Olega Deripaskę skaptować, żeby on powiedział jednak, jak już nie mieli żadnych dowodów, że Trump jest agentem. To nie jest w ogóle, to nie jest problem Trumpa. Ci ludzie się pomylili, część z nich moim zdaniem autentycznie powinna mieć postawione zarzuty i to dotyczy zarówno ludzi służb, polityków, którzy wynosili tajne rzeczy z przesłuchań komisji różnych w kongresie, to Adam Schiff na przykład, ale to dotyczy też ludzi mediów, w jakimś, którzy na podstawie tych wyniesionych informacji, na podstawie tych dosie robili z tego aferę. Potem wiemy, jak to się skończyło raportem Millera, który się okazało, że jedyne zarzuty to były zarzuty, które zupełnie nie dotyczyły agenturalności. Czy one były słuszne, to jest osobna rzecz. Tam ktoś nie rozliczył jakichś na przykład zarobków. Natomiast z Trumpem jest...
Ale może myśli jak Putin. Może uznał, nie jest agentem, ale uznał, Władimir Putin tak dobrze walczy z liberałami, że może być moim kolegą politycznym. Kiedy ja wrócę, osuszę bagno, to już będę prezydentem, który uzna, zajmuje się Ameryką, a niech Putin robi co chce, bo na to jest martwe, na to nie płaci pieniędzy, to Ameryka nie będzie bronić Polski, bo i po co?
Nie, jak weźmiemy w takiej najmniej życzliwej interpretacji słowa Donalda Trumpa, no to z polskiego punktu widzenia, ale to jeszcze raz, to nie jest problem agenturalności. To jest problem redefiniowania pewnych rzeczy, które do tej pory były tabu. Czyli na przykład redefiniowania tego, czym jest NATO. Do tej pory, tak w skrócie, sądzono, że NATO, to jest oczywiście, są różnice. I to też, umówmy się, że to, co przedstawia Trump jako ten zły biznes dla Ameryki, to nie był zły biznes, bo ten okres, do którego wyborcy Trumpa tęsknią, to ta Ameryka, która kiedyś była wspaniała, great, i która ma być znowu wspaniała, te lata 50. i 60. to opierały się na tym, że NATO zdominowało Europę i opierało się na tym, że po II wojnie światowej przemysł europejski był tak rozleciały, że tą dominację wojskową, to oczywiście towarzyszył temu eksport, amerykanizacja. Francuzi do tej pory mają na tej podstawie oparty bardzo silny i na lewicy, i na prawicy antyamerykański resentyment.
I jeszcze 2 wojny.
I jeszcze...
Wietnam, to też napędzały gospodarkę.
I jeszcze 2 wojny, prawda?
I powstrzymywanie komunizmu na całym świecie.
I zimna, oczywiście, że tak. No. Więc jeżeli są tacy teraz doradcy Trumpa, oczywiście to jest dosyć obrzydliwy spektakl, no bo mamy prezydenta, być może w przyszłości, który nie będzie się opierał na żadnym establishmencie, więc teraz różne listki, jak to mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, jak z drzewa spadają różne listki i tam lepiej ich nie podnosić. podnosić, ale są takie listki, co myślą sobie, może teraz mogę przeskoczyć kilka szczebli i na przykład udzielają, czy tu robią takie analizy, chyba licząc na to, że jakiś Biały Dom Trumpa w przyszłości z tych analiz robi swoją politykę zagraniczną, że Europę należy zostawić, a skupić się na konfrontacji z Chinami. Tak? Tylko, że oczywiście, po pierwsze, to jest absurdalna alternatywa, dlatego, że jeżeli Amerykanie mówią, co mnie obchodzi ludzie ginący pod Charkowem, no to rozumiem, że teraz Republikanie uznają, że jak już będzie chodziło o Tajwan i ludzi, którzy tam giną, to Amerykanów będzie to obchodziło. Tak? Po drugie, no w tradycyjnej takiej teorii odstraszania sformułowanej przez Kennana, kluczowe było to, żeby kluczowe ośrodki industrialne nie wpadły w ręce przeciwnika. No a co zrobi w momencie, kiedy Trump się wycofa, co zrobi Paryż i Berlin, a przede wszystkim Berlin? Postara się dogadać z Pekinem, tak? Polska znajdzie się w strefie zgniotu i będziemy mieli, Amerykanie nie będą się mierzyli z Chinami w tym momencie, tylko będą się mierzyli ze wspólnotą interesów, która nie będzie już sięgała od Lizbony do Władywostoku, tylko od Lizbony do Szanghaju. I to w żadnej rachubie realistycznej Ameryka nie może sobie na to pozwolić. Tak? Natomiast oczywiście można prowadzić tę grę, Trump prowadzi tę grę z wyborcami, ale warto też o jednej rzeczy pamiętać. Mało kto zwraca na to uwagę. W 2018 roku jeszcze, jak się Amerykanom zadaje takie pytanie, czy uważasz, że Stany Zjednoczone powinny być liderem na świecie, czy nie powinniśmy się mieszać do spraw świata? I teraz w roku 2021 po raz pierwszy się zdarzyło, że więcej republikanów wybrało opcję nie mieszajmy się do tego, 52%, 48% uważa, że jesteśmy liderami. I to oczywiście zrobiono z tego sensację, no bo to pokazuje, że rzeczywiście jest ta żyłka izolacjonistyczna. Natomiast w 2018 roku jeszcze, czyli w połowie kadencji Trumpa, 73% republikanów uważało, że Ameryka powinna być liderem i pokonywali nawet demokratów o chyba 2 punkty procentowe w tej, czyli ten izolacjonizm w dużej mierze wymaga po stronie republikańskiej, w dużej mierze wynika też z tego, że prezydentem jest teraz Joe Biden i oni czują się oszukiwani w ramach polityki zagranicznej. Tylko jakby to warto też zapamiętać, że polityka zagraniczna jest dobrym tematem do populistycznej narracji, ale tak samo dobrym tematem do populistycznej narracji, że elity nas oszukują, że narzuca się nam ekspertów, którzy kłamią, którzy chcą nas kontrolować. To tak samo była pandemia, do tego dobrym tematem. Tak samo jest granica, do tego imigracja jest do tego dobrym tematem. A Trump pokazał już na pewno wielokrotnie, że ma umiejętności bardzo szybkiego zmieniania zdania. Tak było z Kim Jong-unem, prawda? Najpierw byliśmy przyjaciółmi, a potem mam większy czerwony guzik niż ty i po prostu Korea Północna przestanie istnieć, jak się zdenerwuje.
Tak samo było z Wagnerowcami na Bliskim Wschodzie, gdzie najpierw były rozmowy, a potem posłano rakiety dość szybko. To już ten wątek konkludując, panie redaktorze, naszym gościem Maciej Kożuszek, dla Polski wybór Trumpa to byłoby jakiś żywotna, jakieś egzystencjalne zagrożenie, bo tak to jest przedstawiane. Także przedstawiała Sikorskiego.
No nie, jeszcze raz, no... Pytanie jest takie, co my z tym zrobimy? I z wyborem Bidena, i co zrobimy z wyborem Trumpa? Bo jeżeli będziemy mieli do tego takie podejście, jak trochę polskie elity miały, że wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych, to w istocie sprowadza się do tego powiedzenia, panie Truman, spuść tabania, bo to już nie do wytrzymania, czyli innymi słowy, że to rozwiąże wszystkie nasze problemy, tak już po prostu nie będzie. Niezależnie od tego, kto będzie prezydentem. Niech wybiorą Amerykanie Joe Bidena, ale kryzys na granicy pod rządami, który jest bezpośrednio to nie jest tak, że to ocieplenie klimatu spowodowało. On jest bezpośrednio wywołany błędnymi decyzjami Joe Bidena, chęcią dania poczucia, że jestem bardziej humanitarny wobec migrantów. No to migranci stwierdzili, no to skoro bardziej humanitarny, to są większe szanse na przekroczenie granicy, przecież to jest proste. I ten kryzys będzie tak daleko sięgający, że żadna polityka zagraniczna za chwilę może się okazać niemożliwa w Stanach Zjednoczonych. I to jest ten kryzys, z którym się będziemy mierzyli. A pamiętajmy jeszcze o tym, no, polska klasa polityczna ma też przed sobą wyzwania. No, jak Macron mówi o tym, że wyśle wojska na Ukrainę,
no to ma trochę inne znaczenie niż jakby Biden powiedział, że wyśle wojska na Ukrainę. Jak Scholz mówi o tym, że dyplomatów jednak wyśle do Moskwy, to też to ma inne znaczenie. Jak szef sztabu Bundeswehry, były oczywiście ten pan Kujat, który mówi, że Ameryka żyje koszmarem, że Rosja dogada się z Niemcami. I jak rozumiem w domyśle z tej wypowiedzi ma wynikać to, że to jest sposób, w jaki Niemcy mogą sobie zapewnić pokój. Owszem, mogą, no ale zawsze potrzebują bufora jakiegoś, prawda? Kiedyś tym buforem była Ukraina, niestety w dzisiejszym układzie może stać się tym buforem Polska. Więc no, to jest, my częściej sobie powinniśmy zadawać pytanie nie kto w Ameryce wygra i kto nas uratuje, tylko najpierw powiedzieć sobie nikt nas nie uratuje, a drugie co możemy sami zrobić, żeby być lepiej gotowymi na to, co się będzie działo na świecie.
Za chwilę Studio Wrocław, ale jeszcze ostatnie pytanie, bo pan redaktor Maciej Kuszek jest nie tylko dziennikarzem, ale także kiedyś był muzykiem, raperem, to połączmy nie tak sławnym jak nasza bohaterka tego pytania, czyli Taylor Swift. Ona zdaje się jest sławna, chociaż Bóg mi świadkiem, nie słyszałem chyba żadnej piosenki, czyli nie jestem w stanie zanucić żadnej piosenki tej gwiazdy, ale to pewno gwiazda wielkiego formatu i tu możemy analizować takie, a nie inne pasy rdzy, pauperyzacja, klasa wyższa, średnia, niższa, biali, czarni, czerwoni, a może wszystko w Stanach i w wyścigu zależy od tego, co zrobi bożyszcze nastolatek Taylor Swift, 32-letnia pani. Jeżeli zaśpiewa piosenkę dobrą, że Joe Biden jest super, to pozamiata wybory i tyle. Takie są analizy, czytam plus minus dodatek do dziennika Rzeczpospolita i tutaj duży tekst, nie jedyny, w Ameryce tekstów są masę o tym, że to właśnie od Taylor Swift zależy, kto będzie prezydentem USA.
No, bo jeżeli przyjmiemy założenie, że Joe Biden jest ostatnią szansą, jak Andrzej Głot, nie, Andrzej to nie jest, bo Andrzej Głot rzeczywiście był ostatnią szansą tych, co pan powiedział, ale jak przyjmiemy takie założenie, to rzeczywiście trzeba szukać trochę jak z reprezentacją Polski po dwóch meczach na Mistrzostwach Świata. Różnych matematycznych szans na wyjście z grupy, nie? Ostatnio nawet Seth Meyers, to jest taki jeden z prowadzących chyba najgorszych w mojej ocenie prywatnej late nightów tak zwanych, czyli tych show, które są trochę bardziej rozrywkowe niż informacyjne, zaprosił Joe Bidena. Zrobiono cały taki show, że jednak Joe Biden umie chodzić, nawet przebiegł dwa kroki, wszedł po trzech schodkach. Była Amy Poehler też popularna kiedyś, komediantka, jak to się mówi po polsku. W każdym razie też z Saturday Night Live i był omówiony sprawa Taylor Swift. Tam powstała taka teoria spiskowa, że Taylor Swift, ponieważ ona jest dziewczyną teraz tight enda z Kansas City Chiefs, drużyny, która wygrała podgrywce Super Bowl. Oczywiście były tam jakieś kontrowersje sędziowskie i taka trochę żartobliwa teoria spiskowa powstała, że Biały Dom razem z Taylor Swift zdecydowali o ostatecznym wyniku Super Bowl. I z tego zrobiono taki żart, który był średnio śmieszny moim zdaniem, że Joe Biden zamieścił nawet na swoim chyba X-ie albo Facebooku, nie pamiętam, takie zdjęcie z czerwonymi oczami, że tak dokonaliśmy, czyli że on tak półgębkiem potwierdza żartobliwie, że był jakiś spisek. Tylko problem jest zawsze w tych wszystkich scenariuszach matematycznych, że będzie kula śniegowa, która pociągnie za sobą pas rdzy, że ostatecznie to wszystko opiera się o jednego kandydata, który ma na imię Joe, a na nazwisko Biden i wszyscy widzą. I w tej podzielonej Ameryce, jest jedna kwestia we wszystkich sondażach, co do której jest 70, a czasem 80-procentowy konsensus. Joe Biden jest za stary. I Taylor Swift...
Taylor nie pomoże.
I to może pomoże, no ja nie wiem, no ale to trochę jest już, to tak jak Margarita Skinas z Komisji Europejskiej mówił, żeby młode osoby Taylor Swift zachęcała do tego, żeby wzięli udział w wyborach. No geriatria nami rządzi na różnych poziomach i geriatria no czasem sięga po te młode gwiazdy, ale to trochę z tego wychodzi. Kiedyś była, jak pamiętam, końcówka komuny albo początki Wolnej Polski, reklama Colodent Junior F, takiej pasty. Był facet, taki chłopczyk biegał i mówi, ja jestem rapował, więc rap to młodzież lubi. To są takie, młodzież to lubi, młodzież to kupi.
No zobaczymy, czy to kupi, ale ciekawe jest, że patrząc, jak się wybiera przywódcę ciągle najpotężniejszego kraju na świecie, to się sięga po to, co zrobi jakaś piosenkarka, nawet bardzo uznana i bożyszcze na
w 2020 roku poparła Bidena, co też nie omieszkał tego przypomnieć
tak jest.
Podczas tego wywiadu.
Więc może to w rękach piosenkarek leży przyszłość świata. Maciej Kożuszek, dziennikarz Tygodnik Gazeta Polska, szef działu Świat tego tygodnika, także podcast Koszuszek za szafą na YouTubie, na platformach podcastowych. Dziękuję, panie redaktorze, bardzo za opowieść o tym, co się wydarzy za chwilę w Stanach, bo tam super wtorek.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia, do zobaczenia, a my biegniemy szybko do Wrocławia. Tam czeka Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry, panie redaktorze.